Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj gość, którego Państwo oczekiwali, bo czytam Państwa komentarze niemalże codziennie, spędzam minuty na to, żeby odpowiadać na nie i też przypatrywać się Państwa życzeniom co do gości, którzy powinni odwiedzić Podróż bez paszportu. My się z Marcinem już słyszeliśmy, rozmawialiśmy w Krakowie podczas Międzynarodowych Targów Książki. Dzisiaj po raz pierwszy u mnie na podróży Marcin Strzeżewski. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Nie będę przedstawiał Marcina, bo każdy, kto interesuje się wschodem szeroko pojętym, z pewnością zna Marcina jako autora książek, autora kanału, człowieka, który bada wschód. Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. To jest książka, którą warto przeczytać. Serdecznie polecam wydawnictwo Szczeliny. Jednym tchem udało mi się pochłonąć lekturę. Czekam na więcej. Będziesz niebawem na wschodzie? Czy to kolejny pretekst do tego, żeby książka powstała?
Wiesz co, tak, no wybieram się, nie będę mówił kiedy dokładnie, ale to, że jadę do Pułku, czyli w okolicy Kijowa i do Chersonia, to jest wiadomo, no bo zbieramy na te wyjazdy środki aktywnie. Ja zawsze mówię zbieramy, w sensie ja i widzowie. Jeśli chodzi o książki, o literaturę, to tutaj też już z tego nie robię sekretu. Faktycznie powstaje kolejna pozycja, ale kolejna pozycja będzie poświęcona Białorusi i jej najnowszej historii. No już sporo tej książki jest i na pewno będzie dużo bardziej, bym powiedział, żywa w tym sensie, że kiedy pisałem książkę o Rosji, to już trudno było się z Rosjanami dogadywać. Ja ją już zacząłem po wybuchu pełnoskalowej wojny. Moje kontakty w Rosji przestały w ogóle odpowiadać, pojechać tam było trudno. I teraz, o ile do Białorusi też byłoby mi pojechać trudno, to znaczy pojechać, myślę, byłoby bardzo łatwo i z ochotą by mnie tam przyjęli, tylko trudno byłoby wrócić. Tu już myślę, że nie dostałbym takiej szansy. No to tu jednak ta sieć kontaktów z Białorusinami jest o wiele większa, więc tutaj się pojawi trochę więcej takiego właśnie bezpośredniego kontaktu z źródłami, że tak to ujmę.
Odpowiedz mi, nie wróciłbyś z Białorusi, bo?
No myślę, że tutaj przynajmniej na granicy powrotnej dostałbym od organizacji na 3 litery prośbę o to, żeby towarzyszyć im do samochodu, a dalej do więzienia. No tutaj moje wsparcie dla Pułku Kalinowskiego jest publiczne. To jest organizacja, która mocno niepokoi białoruskie władze. No to jest nie tak duży kraj jak Rosja i nie ma aż tak wielu, nazwijmy to, aktywnie działających wrogów jak Rosja, więc im jest to trochę łatwiej śledzić ich wszystkich i myślę, że tutaj imię i nazwisko w paszporcie by im od razu wyświetliło się na listach ludzi, których chcieliby zatrzymać u siebie w celi, albo żeby nie budzić jakiegoś skandalu międzynarodowego, ogłosić, że dany człowiek miał wypadek. No myślę, że tutaj akurat przy tym, jak chciwy jest wąsaty kartofel, no na pewno jest to zbyt prawdopodobne, żeby ryzykować takie wycieczki.
Ale podpowiedz mi, to nie jest tak, że na tę współczesną Białoruś już od paru lat raczej patrzymy poprzez jakieś nasze wyobrażenia, jakąś kalkę, bo skąd czerpać wiarygodne informacje, źródła? Może właśnie masz swoich informatorów tam na miejscu, którzy pokazują ten białoruski świat po 24.02, też rzeczywistość białoruską, która nie jest łatwa. Też bardzo lubię Białorusinów prywatnie. To są świetni ludzie. Studiowałem z Białorusinami, rozmawiam. Wydaje mi się, że mamy wiele wspólnego jako narody i przede wszystkim chyba jest to taki jedyny kraj, z którym chyba nie mamy większych zaszłości historycznych.
To znaczy tutaj oczywiście, jeśli mówimy o zaszłości historycznej, takie relacje polsko-białoruskie, to tu żyjemy jednocześnie na dwóch różnych planetach, bo Polska w tej oficjalnej łukaszenkowskiej Białorusi, w mediach, w podręcznikach historii i tak dalej, jest wręcz, jak mi mówią ludzie, głównym wrogiem. Nie wrogiem, głównym wrogiem. Natomiast jeśli zaczniemy rozmawiać z Białorusinami, nazwijmy to pozasystemowymi, to faktycznie tej sympatii jest bardzo wiele. Ta pamięć o tym, że bo my często to gdzieś wypieramy, gdzieś to dla nas nie jest naturalne, że mieliśmy Rzeczpospolitą obojga narodów, Polska, Litwa, no i my mamy, no Litwa to Litwa, prawda? A większość takich świadomych narodowo Białorusinów zaraz powie, że no jednak terytorialnie, kulturowo, językowo państwo, które znamy z historii jako Wielkie Księstwo Litewskie, było po prostu starobiałoruskie, że tam język, że właśnie i kultura, i historia tego terenu to była ich historia. Oczywiście oni nie wypierają tego, że Litwini jak najbardziej tam też byli, jak to wygląda historycznie, że Litwa faktycznie stała się, ta niewielka dzisiejsza etniczna Litwa stała się jakimś takim zaczynem dla tego dużego później państwa. No niemniej oni traktują historię Rzeczpospolitej Obojga Narodów po prostu jako swoją historię w pozytywnym bardzo sensie. I na przykład mamy, no, dla mnie najbliższy przykład, pułk Kalinowskiego. Kalinowski jest bohaterem, który jest traktowany i przez Polaków, i przez Białorusinów jako bohater narodowy. Kiedy gdzieś tam się pojawia w rozmowie Mickiewicz, to oni też mówią, tak, no nasz Mickiewicz. Wasz oczywiście też, ale nasz Mickiewicz. Dlatego oni bardzo tutaj tak blisko na to patrzą. Zresztą ja kiedyś miałem taką dziwaczną sytuację. Pewna babcia na wschodzie, na terenach Ukrainy w tej chwili okupowanych, zresztą od już 10 lat, powiedziała mi, że ona lubi Polaków, bo jej mąż był Białorusinem. Wtedy to było dla mnie mało zrozumiałe, ale no, oni postrzegają to jako bliskie. Natomiast tutaj też pytałeś o możliwość spojrzenia na tę współczesną Białoruś. Tutaj bardzo nam pomaga to, że te fale migracyjne, to nie jest tak, że wszyscy niechętni reżimowi Łukaszenki wyjechali po 2020, czy nawet po 2022. Są ludzie, którzy dzisiaj są, można się z nimi spotkać i w Kijowie, i w Warszawie, i w Krakowie, i robię to też przez internet się zdarza. Rozmawiam z ludźmi, którzy z Białorusi wyjechali i w 20, i w 22, nawet w 23 się pojawiają takie osoby, które wyjechały wtedy. Mam na przykład człowieka, który chodził jeszcze do szkoły po 2020 roku, po prostu do zwykłej białoruskiej szkoły i mi opowiadał, jak nauczyciele reagowali, jak rozmawiali z dziećmi, z uczniami o tych wydarzeniach roku 2020. Oczywiście tutaj nie będę zdradzał, kto, gdzie, skąd, gdzie spotkałem, bo nie wszyscy chcą występować pod imieniem i nazwiskiem, ale są sposoby, zwłaszcza, że dodatkowo, jeśli mamy dostęp do ludzi, którzy niedawno wyjechali, to oni w ogromnej części mają wciąż kontakt z ludźmi bezpośrednio tam. Białoruś to jeszcze nie jest Korea Północna, tam internet działa, telefon działa, jeszcze można coś wysłać, napisać, choćby jeśli ktoś się boi podsłuchów i jakichś tam podejrzeń, no to są i aplikacje, które pozwalają to robić w sposób szyfrowany. Nie mówię tutaj o jakichś szpiegowskich cudach, o zwykłych WhatsAppach albo jeszcze poziom wyżej Signalach. Tutaj źródeł informacji nie brakuje, zwłaszcza, że ta diaspora białoruska jest spora, a jeśli się zna ludzi z pułku, to są ludzie bardzo aktywni, którzy, powiem ci wprost, po prostu znają każdego. Nawet jak gdzieś znalazłem sobie sam własnymi kontaktami kontakt do autorki książki o języku białoruskim, to zaraz później się dowiedziałem, tak, to znajoma. Także no, po prostu jest to pewnego rodzaju siatka ludzi, którzy jednoczą się w obliczu wspólnej sprawy. Podejrzewam, bo to jest ogromna lekcja historii, podejrzewam, że w latach 80. jakbyśmy spotkali Polaka na Zachodzie, który uczestniczył w ruchach na przykład solidarnościowych, to by się też okazało, że on wszystkich tam zna, choć oczywiście wtedy było o wiele trudniej, chociażby właśnie no, tych aplikacji, tego internetu nie było, trzeba było dzwonić, pisać listy, było trudniej, ale też ludzie sobie radzili, też przemycali te, nawet do Związku Radzieckiego, nie tylko do Polski, chociażby funkcjonował taka instytucja jak Tam Izdat. Był Sam Izdat i Tam Izdat, czyli książki wydawane i za granicą i szmuglowane do Związku Radzieckiego, żeby ludzie mieli do nich dostęp. No ale jak zwykle się rozgadałem i schodzę już na
Nie,
trzecią dygresję, więc...
jasne. U mnie eksperci mówią, więc ja daję tyle głosu, ile potrzeba, Marcinie. Odpowiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo czy ta narracja białoruskich władz, która jednak jest obecna w oficjalnych przekazach, w telewizji, ona jakoś nie nasiąka, Białorusini nie nasiąkają tą, nazwijmy to, no, nienawiścią, tak to powiedzmy, do Łukaszenki, do Polaków. Nie wiem, czy to też jest właściwe słowo, bo wydawało mi się, że kiedyś Łukaszenka dawał sygnały polskim władzom, administracji, że chciałby może jakiegoś resetu, chciałby dalej rozmawiać. Zresztą, co by nie powiedzieć o białoruskim dyktatorze, przywódcy, to jest to polityk zwinny. I chciałem ci oddać głos odnośnie tego wpływu władz na postrzeganie też Polaków.
Tutaj zdecydowanie się odniosę. Faktycznie to jest polityk na tyle zwinny, że to, czy on naprawdę Polaków nienawidzi, czy naprawdę uważa, że jesteśmy wrogiem, czy uważał nas po prostu za wygodne narzędzie do straszenia ludności, bo to jest ważny mechanizm, budować poczucie, że istnieje zewnętrzne zagrożenie, z którym poradzi sobie tylko wódz, to jest potrzebne. Co on naprawdę uważa, to po pierwsze pozostaje poza naszymi możliwościami, żeby mu wejść do głowy i to sprawdzić. Po drugie, no, nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, bo większy wpływ na rzeczywistość ma to, co on faktycznie robi, a nie to, co gdzieś tam w głębi myśli. I tutaj powiem ci tak, no, nie da się jasno stwierdzić, jaka część Białorusinów uważa co konkretnie. No bo do tego byśmy potrzebowali przynajmniej obiektywnych, profesjonalnie przeprowadzonych badań socjologicznych. One wciąż zawodzą raz za razem w krajach w pełni otwartych. Nie zawsze pozwalają one jasno przewidzieć, jasno określić, co kto uważa na dany temat, no ale to jest jakaś podstawa, a w Białorusi to jest zupełnie niewykonalne, żeby tego rodzaju badania zostały przeprowadzone. Więc my tutaj nie wiemy. Są rzeczy, które wiemy. Wiemy na przykład, że w roku 2020 faktycznie na ulicę wyszło no, przynajmniej aktywnie 10% ludności, aktywnie, bo mówimy o tym też, że są ludzie, którzy popierali, sympatyzowali, ale siedzieli w domach i nie wiemy, ilu ich było. Można założyć, że tak jak w większości przypadków, wychodzi mniejszość, ta najbardziej aktywna. Więc tutaj przy tej skali protestów, które były wtedy w Białorusi, można stwierdzić, że bardzo duża część, nie będę tutaj szafował jakimiś kategorycznymi stwierdzeniami, że to większość, że absolutna większość, ale bardzo duża część Białorusi pozostaje na tę łukaszenkowską propagandę nieczuła. Z drugiej strony widzieliśmy także, że istnieje w Białorusi także aktywna grupa, no przede wszystkim mundurowi, przedstawiciele administracji, którzy zachowują wierność Łukaszence. Co oni myślą przy tym i czy oni uważają, że faktycznie jak nie Łukaszenka, to przyjdzie Polska i Białoruś podbije, czy po prostu uważają, że system się nie zmieni, i rozsądniej jest trwać przy systemie, bo w ten sposób są bezpieczni i bogatsi. Tu też tego nie mamy pewności, natomiast faktycznie jest jakaś tam część tych wiernych. I tutaj mogę się opierać na dowodach anegdotycznych. Według właśnie takich, no nazwijmy to, zeznań świadków, istnieją faktycznie ludzie, którzy Łukaszence wierzą i to nie jest badanie socjologiczne, to jest wrażenie ludzi, z którymi rozmawiałem, którzy mówią, że jest tutaj taka dość wyraźna korelacja. Bardziej ludzie starsi, pamiętający Związek Radziecki, bardziej ludzie w mniejszych miejscowościach, czyli dość taki tradycyjny podział. Jak jesteś nazwijmy to tak roboczo, młody, wykształcony z dużego miasta, to bardziej jesteś otwarty na świat i płynące stamtąd idee, a te warstwy społeczne, które są bardziej nastawione konserwatywnie, szeroko w szerokim ujęciu i się boją zmian, chciałyby zachować ten układ, myślą, że świat im niesie coś złego, co zresztą też jest w wielu przypadkach pozycją rozsądną. Nie obrażajmy konserwatystów, wielu z nich ma rację, nie wszystkie zmiany są zawsze pozytywne, jak najbardziej, to możemy rozważać zupełnie osobno. No niemniej tacy ludzie mają tendencję do tego, żeby faktycznie z ust moich rozmówców zachowywać pewnego rodzaju, nazwijmy to, łukaszenkowski punkt widzenia. Przy czym tutaj można powiedzieć, że ta propaganda białoruska działa troszkę inaczej niż ta rosyjska, w tym sensie, że mam wrażenie, że białoruska propaganda jest bardziej radziecka w swoim stylu i bardziej jednotorowa, jednowątkowa. Rosyjska propaganda to jest twór, który, nie wiem jak wygląda to w tej chwili dokładnie w Chinach, bo ciężko mi to ocenić nie znając języka, może jest to jeszcze bardziej zaawansowane, ale ta obecna rosyjska propaganda wyszła na zupełnie nowy poziom w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej w Europie. Pod wieloma względami jest wielowątkowa, jest zagłuszająca wszelkie inne informacje. U Łukaszenki jest to bardziej jednoliniowe i czasem mam wrażenie łatwiej ludziom odsiać tę propagandę. Zresztą na przykład miałem do czynienia z rozmówcą, którego zapytałem, czy jak przyjechał do Polski, to jako młody człowiek, czy nie przeżył szoku, że świat jest no, inny niż tam im wmawiali. A on im powiedział, nie, ja odkąd pamiętam siebie, to wiedziałem, że władza kłamie. Oczywiście, tak jak mówię, to jest dowód anegdotyczny, na pewno są ludzie, którzy w to wierzą, na pewno są ludzie, zwłaszcza w jednostkach mundurowych, poddawani tej indoktrynacji o wiele silniej niż poza takimi formacjami, więc to nie jest aż tak pocieszające dla nas, ale no, wydarzenia 2020 roku bardzo wyraźnie pokazały, można liczyć na to, że na pewno ta opozycyjna warstwa, opozycyjna część społeczeństwa to nie jest 3 czy 5%, raczej to jest, byśmy powiedzieli, od tych 10, czyli tylko ci, co wyszli. Domyślę spokojnie możemy sobie wyobrazić, że 60-70% Białorusinów jest nastawiona opozycyjnie wobec Łukaszenki, tylko oczywiście dopóki nie ma organizacji, nie ma czystej fizycznej siły, która mogłaby się przeciwstawić sile dyktatury, no to niczego nie zmieni.
Przejdźmy zatem, bo głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania jest Rosja, więc czekam z utęsknieniem na książkę o Białorusi. Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Nonsens, właśnie to słowo. Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę też doniesienia z frontu o to, jakie skutki ta wojna jednak wyrządza Ukrainie. Nasza wiedza na temat Rosji, no właśnie została sprowadzona trochę do tego absurdu i nonsensu. To znaczy my często się śmiejemy z Rosjan, często podchwytujemy te anegdotyczne historie, sprowadzamy Rosję do memów, a jednak to Rosja jest cały czas dużym zagrożeniem dla Europy, dla Polski. Również w obecnej sytuacji na froncie Ukraińcy nie są w stanie przełamać dotychczas na razie tych rosyjskich sił. Jak oceniasz taką naszą realną wiedzę na temat tego, co się dzieje właśnie w kraju nad Wołgą?
Tutaj oczywiście pytanie, czyją naszą wiedzę, bo w tym sensie, że wiadomo, że większość z nas faktycznie skupia się na tych, nazwijmy to, jak to określiłeś, no takich memach. To jest bardzo dobre określenie, zwłaszcza, że Rosja, przepraszam, tutaj szyszka się uaktywnia, mam nadzieję, że nie słychać jej bardzo mocno. My się lubimy skupiać na rosyjskich memach, po pierwsze dlatego, że one w mediach się sprzedają, po drugie dlatego, że Rosja jest krajem, faktycznie możemy ją określić jako fabrykę memów. Tam się dzieje bardzo wiele rzeczy, bardzo szokujących, zaskakujących, niezrozumiałych, dziwnych, co wynika w ogromnej mierze z tego, że po prostu wiele sfer życia, które my już gdzieś tam dawno zasypaliśmy pieniędzmi, U nich to jeszcze działa w sposób, o wiele byśmy powiedzieli, no, typowy bardziej dla dawniejszych czasów, co dodatkowo tworzy kontrasty, bo Rosja faktycznie jest krajem ogromnych kontrastów. Mamy kraj, który lata w kosmos, był pionierem, jeśli chodzi o energetykę jądrową, ma bardzo ładne wieżowce w Moskwie i wiele miejsc, którymi mogą się pochwalić. Biurowce pełne przed rokiem 2022, biur zachodnich korporacji, nowoczesne fabryki montujące samochody zachodnich marek, generalnie dużo takiej normalnego codziennego życia. I obok tego oczywiście jakieś sytuacje dziwaczne, że niedźwiedź wysiada z taksówki i przewraca się na rozmokniętych gazetach i można się pośmiać, bo to wszystko można pooglądać w internecie. Dodatkowo tutaj jeszcze nakładają się jakieś takie sprawy zupełnie techniczne w tym stylu, że na przykład właśnie rosyjska infrastruktura drogowa, no, nie nadąża za postępem, w związku z czym wypadków jest dużo. Jako że ludzie nie są szczególnie bogaci, to, mówiąc obiegowo, cwaniakują, więc trzeba mieć kamery w samochodzie, zawsze włączone wideorejestratory, żeby mieć podkładkę, jak ktoś nie będzie chciał współpracować, więc masa tych sytuacji siłą rzeczy trafia na wideo, później trafia do internetu i Rosja staje się krajem memem. Natomiast w gruncie rzeczy, jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy faktycznie starają się ten temat śledzić na bieżąco, możemy o Rosji wiedzieć dużo. Dużo informacji jest dostępnych, na różne sposoby można się do nich dostać. Są i komentatorzy w samej Rosji, którzy opowiadają o tym, o tej rzeczywistości. I mamy masę różnego rodzaju danych, które są zbierane przez różne instytucje, nie tylko te państwowe, chociaż oczywiście po wybuchu pełnoskalowej wojny z Ukrainą, po napaści, tutaj Rosja odcięła nas od całej masy danych. Zresztą nie tylko nas, odcięła w ogóle i swoich komentatorów, i swoich urzędników, i swoich wykładowców akademickich od masy danych statystycznych w
Pytanie,
dużej
ile są
mierze.
wiarygodne, nawet publikowane już.
Nie, to oczywiście, że tutaj zawsze należy zakładać, że to, co publikuje Rosja na swój temat, to jest ta najbardziej optymistyczna wersja, jasne. Przy czym tutaj wielokrotnie można się było spotkać z tym, że te dane, jeśli nawet były fałszowane, to pokazywały nawet te zjawiska negatywne. W tym sensie, że często widzieliśmy, że jeśli nawet teraz, jeśli widzieliśmy ataki na rafinerię ropy naftowej, jeśli widzieliśmy awarie związane chociażby z rafinerią w Niżnym Nowgorodzie i na południu w Astrachaniu, to widzimy, że w oficjalnych danych odbija się to, że ta produkcja paliw spada w oficjalnych danych. My oczywiście możemy zakładać, że jeśli oficjalne dane mówią tam o 17% w marcu mniej niż w lutym, to, że to jest minimalnie 17. Możliwe, że jest 27, a oni się chcą przyznać do 17, ale te tendencje jesteśmy w stanie śledzić, jesteśmy w stanie nawet momentami wykrywać, w jaki sposób oni manipulowali tymi danymi, jak na przykład wtedy, kiedy dołączyli do statystyk związanych z liczbą dróg w Rosji, ulice w miastach, i nagle w pewnym roku się okazało, że tam przybyły setki tysięcy kilometrów dróg do statystyki. I oczywiście to było utrudnione, to było nie do końca wiarygodne, tam trzeba było się trochę napocić wielokrotnie, żeby się rzeczy dowiedzieć, ale faktycznie, no, jesteśmy w stanie budować może nie pełny, może nie stuprocentowo trafny, ale obraz o sytuacji w tym państwie. No, to nie jest tak, jak było w latach, powiedzmy, 70., gdzie nic nie wiedzieliśmy, nic nie widzieliśmy i mogliśmy się orientować tylko na jakieś strzępy informacji od dysydentów, którzy raz na czas uciekali, i orientować na zdjęcia lotnicze z samolotów U-2, a później także ze zwiadu satelitarnego. Zresztą też, jeśli mówimy tutaj o takich kwestiach czysto wojskowych, no to w tej chwili także My wiemy sporo, a te duże państwa, duzi gracze zachodni wiedzą właśnie dzięki temu zwiadowi satelitarnemu jeszcze więcej. To jest istotne, bo na przykład często mamy takie doniesienia w stylu: Rosjanie szykują wielką ofensywę na Kijów, Rosjanie szykują kolejną ofensywę na Charków. Rosjanie szykują Wagnerowców do tego, żeby zajęli przesmyk suwalski. Tutaj w ramach uspokojenia, bo myślę, że warto zdawać sobie sprawę, że zagrożenie cały czas istnieje. Niemniej miejmy świadomość, że tego rodzaju skupianie sił, które byłoby potrzebne na przykład do chociażby nowej ofensywy na Charków, będzie prawdopodobnie widoczne właśnie dzięki tego typu zwiadowi i raczej nie wydarzy się w sposób nagły. Więc jeśli chcemy, to wiemy o współczesnej Rosji całkiem sporo. Nie wszystko oczywiście i nigdy się nie dowiemy niektórych rzeczy, tak jak do dzisiaj nie wszystko wiemy o historii na przykład Związku Radzieckiego. Cały czas nie mamy pełnych danych, jak zginął towarzysz Stalin, jak z całą pewnością zginął towarzysz Beria. Nie znamy wszystkich szczegółów, są różne wersje, różne zeznania, różne historie. Wielu szczegółów nie znamy i znać nie będziemy. Możliwe, że nigdy się nie dowiemy, czy faktycznie Władimir Putin kąpał się w krwi zwierząt kopytnych, czy też nie. Choć prawdę mówiąc, zupełnie by mnie to nie zdziwiło, gdyby się kąpał. W ogóle nie wiem, dlaczego kogoś miałoby to dziwić. Tego typu dziwaczne obrzędy, zresztą jakby się miliarderzy zachodni kąpali w krwi zwierząt dla odmłodzenia, też by nie wzbudziło to mojego szoku. Ale generalnie rzecz biorąc, jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć o Rosji, są na ten temat także, są możliwości, możemy całkiem nieźle rozumieć, co się tam dzieje.
To w takim razie, jak to działa w praktyce? To znaczy, my bardzo często posługujemy się pewnymi danymi, które są publikowane przez Rosstat, tak, ale jeżeli chodzi o krótką odpowiedź na pytanie, taką. Tak albo nie, nie da się pewnie określić, jak rzeczywiście tak zwana specoperacja wpłynęła na życie Rosjan. Rosja to też ogromny kraj. Miejmy świadomość tego, że porównywanie stopnia życia ludzi w Moskwie z Kaukazem czy też w dalekich republikach jest całkowicie chyba niemożliwe.
Zdecydowanie to jest podstawowy problem, żeby przyjąć dobre założenia. Nie można mówić tutaj właśnie takich, to znaczy mówić wszystko można, ale to nam nie pomoże. Mówić o statystycznym Rosjaninie, mówić o jakimś typowym Rosjaninie, mówiąc właśnie o Rosji jako całości, łatwo wpaść w jakieś pułapki, problemy, jak to wszystko zrozumieć. Na pewno tak zwana zbrodnicza napaść na Ukrainę, znana tam jako specjalna wojenna operacja, bardzo wiele namieszała na rynku pracy i w cenach. To są takie rzeczy, które dotykają wszystkich Rosjan i to jest, nie mamy tutaj absolutnej pewności, bo tam nie żyję w tej chwili, ale jak się wydaje, to jest ta zmiana, która prawdopodobnie najbardziej uniwersalnie wpłynęła na standardowe, codzienne życie Rosjanina. Takie, nazwijmy to, nie w wymiarze oczekiwań, nadziei i jakichś wysokich emocji, tylko na taką zwykłą codzienność, czyli praca i ceny. Ceny na pewno idą w górę i duże problemy zawirowania pojawiły się z asortymentem towarów. Tutaj też to nie jest takie proste, że po prostu jakieś towary spółek zniknęły, były przerwy w dostawach, różne marki się wycofywały, później na ich miejsce pojawiały się inne i ogólnie, globalnie w Rosji rosną ceny. Przy czym to też nie jest zjawisko, które jest dla Federacji Rosyjskiej czymś szczególnie wyjątkowym, bo mniej więcej od roku 2014, czyli od początku tej wojennej historii, bo wtedy to się właściwie zaczęło. Jeśli popatrzymy sobie na statystyki, znowu te bazujące na oficjalnych danych, czyli te najbardziej optymistyczne, to mamy do czynienia z dziesięcioletnim, stosunkowo powolnym, ale stabilnym spadkiem poziomu życia. To znaczy wypłaty rosną, ale wolniej niż ceny i z każdym kolejnym rokiem, tam były pojedyncze lata, kiedy troszkę to się udawało odbijać, ale sumarycznie po prostu ten sam człowiek wykonujący tę samą pracę, a nawet powoli awansujący, może sobie pozwolić albo ciągle na tyle samo, albo na ciągle trochę mniej. I tutaj te ceny też bardzo nierównomiernie się zmieniały. I na przestrzeni całego rynku różne produkty bardzo różnie tutaj zmieniały ceny. Mamy problemy przede wszystkim z żywnością. Ona nie tak gwałtownie, ale stabilnie rośnie w cenie, i to jest problem, zwłaszcza dla tych najbiedniejszych. Jest to problem, z którym ci ludzie sobie trochę przywykli radzić. Natomiast pojawiły się na przykład problemy z takimi kwestiami jak AGD, elektronika i przede wszystkim samochody. Rynek motoryzacyjny w Rosji miał duże problemy. Był taki moment, że praktycznie produkcja wewnętrzna rosyjska, która była w dużej części montażem, całkowicie zamarła. Później to trochę odbiło dzięki przede wszystkim Ładzie, a jeszcze w większym stopniu dzięki markom chińskim, które są czasem w Rosji montowane coraz częściej, chociaż też ten montaż często to jest taki montaż, nazwijmy to, z dużych elementów. To znaczy nie przyjeżdża nam osobno silnik, osobno zawór pod głowicę, uszczelki i tak dalej, uszczelka pod głowicą i całe te drobne elementy, tylko po prostu samochód przyjeżdża w czterech, pięciu dużych kawałkach, które się ostatecznie już składa razem. I to się nazywa produkcją. I Chińczycy przejęli ogromną część rosyjskiego rynku. Nie do końca opłaca się sprowadzać z Chin tanich samochodów. Dodatkowo Chińczycy wiedzą, w jakiej sytuacji znajduje się Rosja, wykorzystują to i po prostu taki samochód, jeśli naliczyć na niego chińską marżę, rosyjską marżę, opłaty celne, opłaty za transport, to wychodzi, że jest wyraźnie nawet i dwa razy droższy niż w Chinach, i się okazuje, że w Rosji po prostu zaczyna brakować dostępnych stosunkowo tanich samochodów nowych, co bije po kieszeni Rosjanina. Problemem, jeśli chodzi o ceny, takim wyrazistym jest bardzo duży wzrost cen przelotów pasażerskich. Oczywiście my kojarzymy przeloty pasażerskie z luksusem, że jeśli ktoś lata samolotem, to na wakacje, bo jest bogaty. Rosja jest na tyle dużym krajem, że tutaj bardzo duża część takiego transportu, powiedzmy biznesowego, zawodowego, w tym nawet jeśli mówimy o robotnikach, którzy latają po prostu na północ, w odludne rejony, wydobywać ropę, gaz i tak dalej, to się odbywa lotniczo, bo żaden człowiek, który ma do załatwienia sprawę ważną, biznesową, nie będzie jechał 2, 3, 4, czy nawet 5, 6 dni w jedną stronę pociągiem. To jest za dużo, żeby załatwiać sprawy, więc te przeloty są istotne, one bardzo wyraźnie podrożały, choć oczywiście tu znowu mamy ogromne rozróżnienie, bo są ludzie, dla których nowy samochód i przelot samolotem to jest ważna pozycja, a są tacy, dla których liczy się właśnie cena jajek, kapusty, ogórka. Ogórki na początku tego roku mocno poszły w górę, później ta cena wróciła, ale warzywa często fluktuują, choć tutaj te fluktuacje są większe. Oczywiście w ogromnym stopniu to wszystko opiera się na cenie rubla, który jest w tej chwili sztucznie utrzymywany na poziomie poniżej 100 rubli za dolara. To jest taka mocno psychologiczna granica. Rosjanie od czasów lat 90. mocno przywiązują się właśnie emocjonalnie do kwestii kursu rubla, bo wtedy to było istotne. Wiadomo, od tego zależy, jak będą skakać ceny, więc patrzą, jak jest poniżej tych 100 rubli za dolara, to mają takie dobrze, jeszcze się trzymamy. Chociaż wielu rosyjskich ekonomistów mówi, że będzie trzeba te ceny uwolnić, choćby po to, żeby spiąć budżet, żeby za sprzedaż ropy mieć więcej rubli. No bo rozumiemy, jak mamy 1000 dolarów i sprzedajemy każdego dolara po 90 rubli, to dostajemy inną sumę niż jak sprzedajemy po 130 czy po 150. Ale też inaczej wygląda kwestia kupowania towarów z zagranicy dla ludności. I druga kwestia to jest oczywiście kwestia zatrudnienia. I tu faktycznie można by się do pewnego stopnia zastanawiać, czy to na pewno jest dla statystycznego, choć mówiłem, żeby nie używać tego
Tak.
sformułowania, dla większości Rosjan, czy to jest pozytywna zmiana, czy negatywna? Bo mamy w tej chwili w Rosji rekordowo niskie bezrobocie i wszyscy praktycznie od góry do dołu, od Władimira Putina i Elwiry Nabiullinej, czyli szefowej banku centralnego, przez ministrów, aż do opozycyjnych krytyków Kremla, mówią, że w Rosji mamy do czynienia z katastrofalnym brakiem rąk do pracy. Co się odbija w wielu różnych miejscach, chociażby jeśli mówimy o kierowcach, tu jest ogromny problem. Pracownicy fabryczni są bardzo często podkupywani przez fabryki zbrojeniowe. Na wielu różnych etapach mamy problem. Brakuje lekarzy, nauczycieli, strażaków. No, praktycznie ciężko znaleźć w Rosji jakąś sferę, jakieś miejsce, gdzie nie brakuje pracowników. Sfera IT ma też poważny problem. I oczywiście na to się nakłada wiele różnych czynników. Przede wszystkim wojna, część ludzi zginęła, część ludzi dalej walczy, część ludzi wyjechała na tereny okupowane, wykonywać zwykłe cywilne prace, ale za lepsze pieniądze, bo państwo dobrze płaci, jeśli jesteś kierowcą autobusu w okolicach, powiedzmy, jeżdżącego z Doniecka do Makijewki. To więcej ci zapłaci, niż jeśli będziesz jeździł gdzieś tam w okolicach, powiedzmy, Wołgogradu, bo kuszą ludzi. Zresztą jest nawet program kuszenia lekarzy to jest szeroki program. Kuszą pieniędzmi lekarzy, żeby wyjeżdżali do mniejszych rosyjskich miejscowości, a jeśli to są miejscowości na tak zwanych nowych terytoriach, co jest eufemizmem, bo chodzi o tereny siłą i zbrodnią zagarnięte od Ukrainy i tymczasowo okupowane, to tamte dodatki dla lekarzy są dodatkowe, bonusowe. No i oczywiście najwięcej skorzystać może człowiek, który pójdzie bezpośrednio do armii. Te jednorazowe dopłaty już w niektórych regionach przebijają sumarycznie premia federalna plus premia regionalna. Przebijają już 1 000 000 rubli, czyli około 45 tysięcy złotych. Przy, powiedzmy, wypłatach w regionach pozastołecznych na poziomie od 20 do 40 tysięcy, to są takie standardowe wypłaty rosyjskie, no to tu jednorazowo ci oferują 1 000 000, później 200 tysięcy co miesiąc. Jak masz szczęście i będziesz ranny, to jeszcze parę milionów. W tej chwili bodaj 3, choć no nie wszyscy zgłaszają, że dostają je zawsze w pełnym wymiarze i na czas, ale no to kusi. Więc jeśli chodzi o rynek pracy, no to tutaj faktycznie rosyjski pracownik ma
Tak.
większe możliwości niż przed wojną, choć jednocześnie te wypłaty cały czas nie do końca chcą doganiać inflację. Mamy w tej
Putin mówi,
chwili.
że najmniejsze, przepraszam, bezrobocie, pewnie też tutaj ten rynek, przemysł zbrojeniowy i też sama obecność Rosjan na froncie pomaga.
Nie, no to zdecydowanie to zasysa ludzi. Jeszcze mamy kolejne zjawiska, które się dopiero zaczynają po zamachach terrorystycznych w Kroku City Hall. Nasila się odpływ migrantów zarobkowych. Zresztą to jest zjawisko, które jest widoczne od dawna, przynajmniej od COVID-u, że tych migrantów z Azji Środkowej jest po prostu w Rosji mniej, a na nich się bardzo silnie opierał rosyjski rynek pracy. A tutaj się pojawiają kolejne czynniki, ale tak, no przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z wojną, która setki tysięcy ludzi rzuciła na front, kolejne setki tysięcy ludzi wygnała poza granicę, bo mieliśmy do czynienia z takimi falami migracyjnymi, no to chwalenie się w tej sytuacji, że ma się rekordowo niskie bezrobocie, jest no, typowym dla putinizmu zjawiskiem. No, trzeba się czymś pochwalić, więc chwalą się tym, a to, że nie ma, no nie ma ludzi bezrobotnych, bo oni nie żyją albo są kalekami, albo siedzą w okopie, no to jest już mniej wygodny obraz. No niemniej dla rosyjskiej ludności miewa to oczywiście jakiś praktyczny wymiar i prawdopodobnie niektórzy odbierają to jako coś pozytywnego. Jeszcze tutaj, jeśli chodzi o inflację, warto powiedzieć, że w tej chwili stopy procentowe w Rosji, ta stawka banku centralnego trwa na poziomie około 16% rocznych i to nie pomaga wygrać z inflacją, co, jak mówią niektórzy rosyjscy komentatorzy, prawdopodobnie oznacza, że ta inflacja jest jeszcze wyższa niż te 16%, choć tutaj oczywiście metodologii podliczania inflacji jest wiele. Te oficjalne dane mówią o około 7%. Niemniej szefowa banku centralnego cały czas zwraca uwagę, że te czynniki inflacyjne nie słabną i prawdopodobnie sytuacja będzie się utrzymywać.
Tak, Rosja mniejszościami i migracją też stoi. Chciałem zapytać, czy w związku z tym, co się działo jeszcze niedawno w Krokusie, zmienił się stosunek, czy obserwujesz rosyjską infosferę dotyczącą właśnie tych mniejszości, Tadżyków, Kirgizów, czy jest jakaś zmiana podejścia, ale umówmy się też, to są też obywatele republiki, którzy niekoniecznie byli traktowani w dobry sposób. Republiki Kaukazu, Moskale często patrzyli z poczucia wyższości wobec w stosunku do Dagestańczyków. Czy tutaj widzisz jakieś zmiany, tendencje?
Tutaj się te tendencje i taka typowa dla Rosjan postawa wzmacnia. Oczywiście trudno powiedzieć, na ile to będzie trwały efekt, bo mam trochę wrażenie, obserwując te media, że efekt kroku City Hall ogólnie się rozmywa. Nie mówię tylko o efekcie czysto, nazwijmy to, antymuzułmańskim, bo chyba można tak to określić. Tutaj mamy wiele różnych środowisk muzułmańskich wewnątrz Rosji i ludzi właśnie z republik, z okręgów będących elementami Rosji, tej administracyjnej Rosji. Od stuleci mamy chociażby Tatarów, którzy znajdują się w różnych kolejnych rosyjskich organizmach państwowych kilkaset lat. Mamy tutaj właśnie republiki kaukaskie po dwóch stronach Kaukazu. Osobno jest tutaj, możemy traktować północny Kaukaz, czyli tak jak mówisz, Dagestan, Czeczenia, te okolice. I mamy jeszcze oczywiście ludzi, którzy byli z częścią rosyjskiej państwowości, radzieckiej państwowości właśnie w latach 1917-1991, chociaż część z tych miejsc była też częścią rosyjskiego imperium oczywiście, ale głównie są kojarzeni z tymi czasami radzieckimi, jednak bliższymi, czyli właśnie Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Gruzja, Armenia. Armenia i Gruzja oczywiście nie są muzułmańskie, ale Azerbejdżan już tak. Więc tutaj jak najbardziej taki uniwersalny, antymigracyjny, antymuzułmański wydźwięk, te reakcje po zamachu mają bardzo silny i jest to coś, co jest często przez nas pomijane, kiedy patrzymy na Rosję, ale to, co my obserwujemy jako zjawiska społeczne w zachodniej Europie, to znaczy ten napływ migracji, kwestia rynku pracy, kwestia ksenofobii, kwestia niechęci ludności miejscowej do ludności napływowej, kwestia dzielnic, które w poszczególnych miastach, które są, nazwijmy to, bardziej napływowe niż miejscowe, to w Rosji jest cały czas bardzo silnie odczuwalne bójki pomiędzy poszczególnymi diasporami. Agresja, nazwijmy to w ten sposób, etnicznych Rosjan przeciwko tej ludności napływowej i na odwrót. Te konflikty etniczne tam są cały czas, od lat, stabilnie, bardzo wyraźne, zwłaszcza, że tutaj też my kojarzymy wojnę z terroryzmem ze Stanami Zjednoczonymi, zamachy terrorystyczne muzułmańskich radykałów kojarzą nam się raczej z Europą Zachodnią, z Bliskim Wschodem, z Izraelem. No tymczasem tego typu zdarzenia po wojnach czeczeńskich są cały czas w świadomości Rosjan żywe. Tam było ich wiele. Oczywiście tutaj one także były momentami tego typu wydarzenia traktowane bardzo instrumentalnie przez rosyjskie służby. No niemniej dla standardowego rosyjskiego obywatela, jak się pojawia temat radykalnego terroru, w sensie terroru przeprowadzonego przez radykalnych islamistów, no to to budzi żywe wspomnienia bardzo wielu ludzi, którzy pamiętają Nordost, czyli Dubrowkę, pamiętają Bieslan, pamiętają wysadzone samoloty, zamachy w metrze, wojny czeczeńskie i tak dalej. To jest żywe, to wróciło i w tej chwili widzimy, była bardzo gwałtowna pierwsza reakcja, ale ona się nie przerodziła jeszcze w jakieś takie wydarzenia masowe, jak na przykład to, co obserwowaliśmy w Dagestanie, kiedy Dagestańczycy myśleli, że tam na pokładzie samolotu są obywatele Izraela. Aż do takiego poziomu to nie doszło, natomiast na pewno obudziło te i pobudziło to te konflikty etniczne, które były wcześniej bardzo wyraźne. Zresztą to widać w samym języku, na przykład, nie wiem, czy macie Państwo świadomość, na tego typu ludność Rosjanie mówią czarni, ciornyje. Mają swoich czarnych, że się tak brzydko wyrażę, i ci bardziej nacjonalistycznie, ksenofobicznie nastawieni Rosjanie też lubią tego typu hasła. Duża część obecnych polityków rosyjskich także wywodzi się z ruchów nacjonalistycznych, zresztą co często jego przeciwnicy mu wypominali. Nawet Aleksiej Nawalny miał na początku swojej kariery politycznej takie epizody właśnie antymigracyjne, co było, podejrzewam, czystym populizmem, bo faktycznie na antymigracyjnej retoryce można było się w Rosji politycznie próbować wybić, bo miało to swoją podstawę. I faktycznie w tej chwili to może mieć swoje znaczenie, bo tak jak mówiłem, brakuje rąk do pracy i ta atmosfera, jeśli się nasila, to może mieć swoje znaczenie. Zwłaszcza, że Rosja w tej chwili ma problemy przede wszystkim z walutą. Jeśli waluta traci na wartości i jest niestabilna, to jest też istotne. To zniechęca ludzi, żeby przyjeżdżać do pracy w takim kraju, bo wiadomo, że jeśli ktoś przyjeżdża zarobkowo, to jest najważniejsze, więc te ekonomiczne kwestie są najważniejsze, ale jeśli słabo można tam zarobić, jeśli nie wiadomo, czy te ruble będą coś warte i jeszcze dodatkowo wszyscy patrzą na ciebie niechętnie, a jeszcze pijani cię może będą zaczepiać, może będą agresywni, no to można szukać innych kierunków do migracji jak najbardziej.
Jeżeli chodzi o samo postrzeganie operacji, tak zwanej operacji specjalnej, zawsze za każdym razem, jak ktoś pewnie wypowiada się publicznie na temat prowadzonej przez Rosję wojny, to zbyt długo jego aktywność w mediach społecznościowych na przykład nie potrwa. Aczkolwiek też samo postrzeganie tej sensowności tej wojny, to jest, myślę, że ciekawy temat dla socjologów. Ale na czym to znowuż opierać swoje badanie?
No tu zdecydowanie powiem Ci, że jest to zagwozdka duża. Oczywiście tutaj mamy do czynienia z mocno zniekształconym przekazem, bo to jest jedna z trudniejszych rzeczy. Możemy wyrokować na temat różnych czynników gospodarczych, różnych elementów dobrobytu, produkcji, na przykład produkcja czołgów w Rosji. Tak? Widzimy, jakie czołgi są niszczone, jakich modeli. Jesteśmy w stanie na podstawie reportaży, oficjalnych komunikatów i tak dalej oszacować. I jeśli na przykład Rosjanie by produkowali 1000 czołgów rocznie najnowszego modelu, byśmy to widzieli, możemy stwierdzić, co myślą ludzie. To jest doskonały temat do rozważań bez końca. Możemy znowu próbować się opierać na faktach. Ustalać, jakie są fakty i co z tym robimy. Na przykład możemy tutaj zwrócić uwagę na to, o czym mówiłem. Mamy wypłaty, dopłaty jednorazowe do rekrutacji żołnierza. Czyli człowiek przychodzi na służbę kontraktową, dostaje pieniądze. Te wypłaty stabilnie od samego początku, kiedy tylko się pojawiły, rosną i osiągają już w tej chwili, tak jak mówiłem, bardzo duże wartości. Co to może oznaczać? Oczywiście może to oznaczać, że poszczególni gubernatorzy poszczególnych regionów, bo to są to, co rośnie, to są przede wszystkim dopłaty regionalne, mają nadmiar pieniędzy i chcą po prostu rozdać je wśród ludzi, bo tak bardzo kochają swoich patriotów, którzy chcą iść na wojnę i oni już nie wiedzą, kogo wybierać, mają tylu wspaniałych kandydatów, że jeszcze chcą ich nagrodzić. Możliwe, ale może to też oznaczać, że nie ma chętnych i trzeba dopłacać, żeby tych chętnych znaleźć. Tu każdy z nas może sam jakby zdecydować dla siebie, która z tych wersji, albo może jeszcze ma ktoś swoją wersję, wydaje się bardziej prawdopodobna. Mamy na przykład temat kampanii wyborczej prezydenckiej i możemy próbować zrozumieć, dlaczego, kiedy pojawiła się kandydatka znikąd, zresztą prawdę mówiąc już trudno mi sobie przypomnieć jej nazwisko, bo to był człowiek faktycznie znikąd, który się pojawił w rosyjskiej polityce regionalnie, no, samotna matka, regionalna dziennikarka z wykształcenia prawniczka, pracująca jako copywriterka, no po prostu człowiek nikt. I ona nie została dopuszczona do wyborów z powodów formalnych. Co to może oznaczać? To może oczywiście oznaczać, że faktycznie podpisy, które zebrała, były niewłaściwe i zgodnie z literą prawa komisja wyborcza odrzuciła tę kandydaturę. Być może tak. Może to oznaczać oczywiście także, że z jakiegoś powodu Władimir Putin i jego aparat państwowy, kto i na jakim etapie podjął tę decyzję, to jest osobny temat, nie chcieli niekontrolowanego przez ten aparat kandydata na wyborach. Dlaczego? No tu znowu nie mamy tej odpowiedzi. Możemy szukać jej. I dla mnie sensowną się wydaje odpowiedź taka, że Władimir Putin i jego aparat państwowy zdają sobie sprawę z tego, że popularność tego głównego kandydata jest na tyle niska, że należy mu wystawić jako sparring partnera wyłącznie 3-dniowe zwłoki, bo z żywym przeciwnikiem sobie może nie poradzić, może to zaburzyć efekt, może się pojawić efekt Tichanowskiej w Białorusi. Wtedy oczywiście także białoruskie komisje wyborcze narysowały sobie takie wyniki, jak były potrzebne, ale wyciekły jakieś dowody, zdjęcia na to, że jednak ludzie głosowali na Tichanowską i uznano, że po co to komu. Zresztą jak się pojawił kolejny kandydat, Boris Nadjeżdin, który także był kandydatem, no tu już nie możemy powiedzieć, że znikąd, on się pojawiał w telewizjach, miał pewne epizody w polityce, ale był kandydatem no, z 8-9 rzędu państwowej polityki, człowiekiem ustalonym jako właśnie kontrkandydat bezpieczny, który nie miał szans w żaden sposób zagrozić Putinowi, właśnie te wspomniane 3-dniowe zwłoki. I kiedy ten kandydat zaczął publicznie mówić, że no, wojnę to trzeba skończyć od razu i się dogadywać i koniec z tą wojną, to co widzieliśmy? Widzieliśmy tłumy ludzi, którzy szukali okazji, żeby wyrazić poparcie, podpisując się imieniem i nazwiskiem na listach tego kandydata, żeby umożliwić mu start. Na co oczywiście wystraszony system powiedział, nie, 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 tutaj podpisy się nie zgadzają, brać udziału w tych wyborach ten kandydat nie będzie, bo nie spełnił wymogów formalnych. Mamy dużo różnych wystąpień, ale takich bardzo osobnych, jedne od drugich. Mamy wystąpienia matek żon mobilizowanych, mamy wystąpienia w regionach na tematy niezwiązane bezpośrednio z wojną. Mamy ludzi, którzy przynoszą kwiaty pod pomnik Lesi Ukrainki w Moskwie po dużych atakach rakietowych, na Ukrainę. Przede wszystkim wydaje mi się tu jednak, że reakcja systemu na wydarzenia bardzo jasno pokazuje nie to, co ludzie myślą, bo tego nie wiemy, ale tego, czego się ten system boi. A przede wszystkim system boi się prawdy. Mieliśmy, proszę Państwa, doskonały przykład Jewgenija Prigożyna, szefa, założyciela, kuratora CVK Wagner i on był tolerowany generalnie Jednak w którymś momencie zaczął faktycznie i był taki duży wywiad na jego temat. Oczywiście później poszedł na Moskwę, ale co zaczął robić? Zaczął mówić prawdę o tym, co się dzieje. I tutaj możemy tylko zgadywać, czy on poszedł na Moskwę, bo chciał iść na Moskwę już dawno temu, czy poszedł na Moskwę. Tutaj też są takie warianty ciekawe, mówiące o tym, że miał iść, ale później jednak wiedział, że istnieje dla niego bezpośrednie zagrożenie, więc wyruszyli wcześniej z tą operacją. Być może dlatego ona się ostatecznie nie powiodła. Dokładnie tak samo, kiedy zaczął mówić prawdę Igor Girkin-Strielkow, także został usunięty, tak jak chociażby były kandydat na następcę Borysa Jelcyna, Niemcow, o, na chwilę mi wypadło nazwisko, mówił prawdę, publikował dokumenty, publikował raporty, został zabity i każdy kolejny człowiek, który w tym kraju mówi prawdę, jest po prostu eliminowany. Tego robić nie wolno. Nie wolno docierać z przekazem do społeczeństwa, bo to się może źle skończyć. Więc tutaj nie mamy absolutnej pewności, co ludzie myślą, natomiast z całą pewnością stwierdziłbym, że istnieją w Rosji ludzie, którzy rozumieją tę sytuację, wiedzą, że ta wojna jest wojną niewłaściwą, niesprawiedliwą i przede wszystkim, co jest myślę z punktu widzenia Rosjan jako ludzi mieszkających na tym terenie, zgubną dla nich samych. W
Dzisiaj
stopniu.
też.
Mów dalej.
Dzisiaj też wojna przeniosła się na jakiś czas. Teraz już troszkę nieco ucichły te działania w obwodzie białgorockim. Mamy też powódź w Rosji, która jest dużym problemem, nie wynikającym oczywiście z działań wojennych, ale też problem na pewno dla rosyjskich władz. Ataki dronowe ukraińskie na obiekty w rosyjskich miastach, czyli może warto, żeby Rosjanie zobaczyli w praktyce, czym jest wojna i co przeżywają obywatele Ukrainy w ukraińskich miastach.
Tutaj powiem ci, że jest to duży dylemat. W tym sensie, że w dużej części na przykład rosyjska obrona przed napaścią Hitlera w roku 1941, to, że ona była tak zajadła, zaciekła i silna, wynikało z tego, że faktycznie była to wojna, jak to oni lubią mówić, narodna, ludowa. Faktycznie ludzie rozumieli, że albo my ich, albo oni nas i faktycznie ci ludzie bez uzbrojenia, bez potrzebnego wyposażenia stanęli w obronie reżimu, który ich samych eksterminował na wiele różnych sposobów. I tutaj istnieje pewnego rodzaju zagrożenie, że na przykład jeśli by faktycznie ta wojna została przeniesiona na dużą skalę, bo te działania RDK i innych jednostek ochotniczych na terenie Okręgu Bielgorodzkiego czy Kurskiego, to jest w ogóle w skali całej Rosji terytorialnie nawet nie ugryzienie komara, drobna infekcja bakteryjna. Gorzej oczywiście, jeśli chodzi o strzały dronowe, rafinerii i tak dalej, ale to też są ataki, które w dużej mierze mają za cel obiekty strategiczne, nie trafiają bezpośrednio w cywilów. Tutaj mam pewne obawy, że jeśli Rosjanie byliby faktycznie fizycznie atakowani i ginęliby oni, ich bliscy, ich rodziny i tak dalej, jeśli oni by czuli bezpośrednie zagrożenie, to faktycznie w tej informacyjnej bańce, w której wielu z nich żyje, wielu z nich dałoby sobie prawdopodobnie wmówić, że zostali zaatakowani i muszą się bronić. Zresztą tego typu ze strony rosyjskich władz wypowiedzi, że Rosja została zaatakowana, są powszechne. Tutaj ostatnio odbyła się taka, nazwijmy to, dyplomatyczna wymiana zdań. Izrael zwrócił uwagę Rosji, że mogłaby wyrazić potępienie wobec Iranu za ostatni atak, a Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, stwierdziła, że Izrael ani razu nie wyraził współczucia i potępienia w przypadku ukraińskich ataków na Rosję. I my się łapiemy za głowę. No ludzie, kochani, czyż Rosja jest agresorem? Jakie wyrazy potępienia i współczucia tutaj dla Rosji? No ale oni tak to przekazują, jeśli pojawią się takie sytuacje, zresztą to się już dzieje, tylko póki co na niewielką skalę, ale jeśli taki ukraiński dron czy rakieta spadnie i trafi no nie tam, gdzie trzeba, a niestety nawet precyzyjne uzbrojenie nie zawsze trafia tam, gdzie trzeba, czasem w wyniku działań obrony przeciwlotniczej i trafi powiedzmy w przedszkole, to może to mieć efekt odwrotny od zamierzonego. I to jest, tak jak mówię, to jest dylemat. Tu nie ma prostej odpowiedzi. Ukraina musi atakować cele strategiczne na terenie Rosji, musi niszczyć możliwości Rosji do zarabiania na wojnie, do zaopatrywania wojsk, musi niszczyć znajdujące się na terenie Rosji lotniska, wyrzutnie rakiet i tak dalej, ale jednocześnie tutaj przenoszenie tego terenu działań bojowych na Rosję i tak jak mówisz, sprawienie, by Rosjanin odczuł, jak się czują Ukraińcy u siebie, niekoniecznie zadziała, niekoniecznie musi zadziałać tak, jakbyśmy chcieli, bo my byśmy chcieli, żeby Rosjanie powiedzieli: mój Boże, spadła rakieta na przedszkole u mnie w mieście, co ci biedni Ukraińcy
Tak,
muszą przeżywać, ja wstanę, obalę Putina, żebyśmy już nigdy więcej tego nie robili naszym sąsiadom. To byłaby miła perspektywa i oczywiście część z tych ludzi może tak pomyśli, ale niestety duża część z nich może pomyśleć, zresztą to jest taka typowa kalka, tutaj często używana w komentarzach, niekoniecznie prawidłowa, ale że taki Rosjanin może pomyśleć, a nas za co? Bo tu niestety istnieje bardzo duże rozerwanie wśród wielu Rosjan, z którymi miałem do czynienia i wśród tutaj, nazwijmy to, wdających się obserwować rosyjskich wypowiedziach, rozerwanie pomiędzy ja i władza. My często tutaj traktujemy to jako jakąś całość, a Rosjanie często, zresztą nie bez powodu, bo oni żyją w takiej rzeczywistości, gdzie realnie nie mają wpływu na decyzje podejmowane przez ich władze. No realnie nie mają. Więc
Może.
oni mają takie, no dobrze, tam Putin se zaczął wojnę, tak? Mówiąc tak brzydko, kolokwialnie, a ja za to obrywałem. Dlaczego? W ogóle kto wpadł na pomysł, żeby do mnie strzelać, skoro to wojna tych tam na górze? I może to niestety być jakiś taki efekt odwrotny, tak jak mówię, od tego, który byśmy chcieli, a z drugiej strony znowu no, nie da się wygrać wojny tylko na swoim terenie, a przynajmniej jest to trudne i Ukraina musi atakować, a jednocześnie no, musi atakować w sposób bardzo ostrożny, tak jak na przykład te ostatnie ataki na rafinerie, które póki co przynajmniej nie wydaje mi się, nie słyszałem, żeby tam ucierpiał jakiś cywil
Tak.
w trakcie tych ataków, a jednocześnie ma to wpływ na kwestie gospodarcze, kwestie strategiczne, bardzo ważna rzecz. No ale no niestety są też i ostrzały Bielgorodu, które trafiają też cywilów. Mówię niestety, bo wolałbym, żeby żaden cywil w żadnej wojnie nie ginął. W ogóle byłoby cudownie, jakby nikt nie ginął i wojen by nie było. To są ataki, powiedzmy, z tego punktu widzenia mniej pożądane, choć tutaj też mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami pracy tych lecących w stronę Rosji rakiet i dronów, które też nie zawsze prawdopodobnie w ogóle nie celują w obiekty cywilne, trafiają w nie z różnych przypadkowych powodów, działania tak zwanego WRE, działania obrony przeciwlotniczej czy zwykłych technicznych pomyłek. No niemniej to póki co też widzimy, że te ostrzały Bielgorodu, które miały ostatnio dość taką dużą skalę, póki co to jest też ciekawe,
oczywiście.
nie przynoszą jeszcze dużych efektów, mierzalnych efektów w żadną stronę. Ani nie widzimy jakiegoś natłoku ochotników z Bielgorodu, którzy mówią, ostrzelali nas, to my pójdziemy na front, ani nie widzimy, żeby na przykład Rosja się obudziła i mówiła, biedny Bielgorod, my pójdziemy przeciwko Putinowi, bo tak dłużej być nie może. Póki co rosyjskie społeczeństwo zachowuje bezwład. I tu nie mówię bierność w pełni, to jest bezwład. To jest duża masa, którą bardzo trudno wprawić w ruch i która jeśli zacznie się ruszać, to będzie bardzo trudno ją zatrzymać.
Kili, to myślę, że to są tematy na inne spotkanie, bo już i tak nadwyrężałem twojego czasu dzisiejszego, więc będziemy powoli kończyć. Amerykanie, Stany Zjednoczone, które Ameryka tutaj jakoś w pewien sposób naciska na stronę ukraińską, aby rafinerii nie atakowała. Myślę, że to jest też ciekawy wątek do rozwinięcia. Co państwo o tym sądzą w komentarzach? Zapraszam do dyskusji. Białgorod, rzeczywiście tam jeszcze słyszałem o dużych ewakuacjach, przynajmniej na pewno dzieci zwożono do innych regionów Rosji. Z tego, co wiem, jeszcze przebywają poza Białgorodem, bo był problem z prowadzeniem na przykład zwykłych zajęć w ramach systemu edukacji. Myślę, że też zgadzam się z tobą co do kwestii dotyczących cywilów. No, uważam, że nikt nie powinien cierpieć. To nie jest tak, że nie współczuję Rosjanom, czy współczuję Rosjanom. Po prostu żyjemy w cywilizowanym świecie, gdzie krew i przemoc nie jest rozwiązaniem. To akurat moja opinia. Cóż, Marcinie, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, za to spotkanie. Życzę powodzenia w pisaniu książki w ramach też Twojej wyprawy. Zachęcam słuchacze do wsparcia również tej wyprawy. Marcin Strzyżewski, kłaniam się nisko, bardzo dziękuję.
Dziękuję i dziękuję Państwu.